odpowiada Ryszard Grobelny, 60 sekund.
Czy powiem, że trochę się pogubiłem w tych pytaniach. Na pewno jestem zwolennikiem zwiększenia kompetencji w ogóle rad osiedli. O też warto przypomnieć.
A budżetów też, panie prezydencie?
Budżetów też. Proszę przypomnieć sobie projekt, który nie został swego czasu przyjęty z mojej strony. Znaczy, ja zawsze będę mówił jednej rzeczy, tak naprawdę, że trzeba szukać różnego typu kompromisów w różnych sytuacjach. I do tego będę namawiał. I to jest tak naprawdę innej odpowiedzi na cztery razem postawione pytania, to ja nie potrafię udzielić. Gdyby było jedno, to może w minutę bym się zmieścił.
Ja mam pytanie do Zygmunta Kopacza, Kongres Nowej Prawicy. Pan ostatnio zadeklarował, że nie chce tramwajów w ulicy Ratajczaka, nie chce strefy tempo 30, chce natomiast nowo na Ramowickiej tylko dla samochodów i ulicy Ratajczaka dwukierunkowej, ale tylko dla samochodów. Rozumiem, że pan takie pomysły podtrzymuje.
Tak, podtrzymuję takie pomysły, jak najbardziej.
Czyli Poznań jest priorytetem dla
Poznań
samochodów.
Poznań nie ma tradycji rowerowej. Rozumiem masę krytyczną, lubię jeździć na rowerze, natomiast zdarza mi się jeździć po Poznaniu, sporadycznie, ale zdarza mi się. Poznań nie ma tradycji rowerowych. Poznań to nie jest Barcelona, żeby przez 11,5 miesiąca w roku można było komfortowo jeździć po mieście, tak?
Kopenhaga?
Wie pan co, tradycji z samym transportem miejskim również nie mamy, tak? Poznaniacy jak...
Ale zaraz, panowie, bo obawiam się, że słuchacze nie słyszą, jeżeli ktoś mówi... Natomiast
Trzeba jednak na to odpowiedzieć. Kopenhaga ma gorsze warunki klimatyczne niż my, a ma jeden z najwyższych ruchów rowerowych. W związku z tym argument o Barcelonie jest argumentem chybionym.
Panie prezydencie, ale ja mam wrażenie, że Zygmunt Kopacz dokonuje małej trawestacji pana słów, bo pan kilka lat temu w dosyć słynnym wywiadzie sam powiedział, że w Poznaniu nie ma tradycji poruszania się po mieście rowerem.
I wtedy dokończyłem, że tę tradycję najpierw trzeba zbudować.
I uważa pan, że zbudował?
I uważam, że po raz pierwszy doszliśmy do 7% ruchu rowerowego w centrum miasta Poznania. To już jest zauważalny ruch. I tę tradycję, powiedziałem, trzeba najpierw zbudować, co wymaga pewnego czasu i wymaga edukacji. To trzeba robić. Natomiast nie wolno powiedzieć czegoś takiego, że tylko dlatego, że nie mamy warunków klimatycznych, jak w Barcelonie, nie ma być ruchu rowerowego.
Szanowni
bo to
państwo.
Błąd, jak powiem, argumentacji. Ja nawet szanuję inny pogląd niż nasz wszystkich, jeśli chodzi o komunikację zbiorową, tylko buntuje się na argument, który jest chybiony.
Jeśli mógłbym dokończyć swoją wypowiedź.
Tak?
Kwestia tradycji to jest kwestia numer jeden. Kwestia braku infrastruktury jakiejkolwiek to jest kwestia wtórna.
Czyli na pana rowerzyście nie mogliby liczyć w Poznaniu?
Mogliby nam liczyć, natomiast nie w pierwszej kolejności.
Musieliby sami zbudować ścieżki.
Nie, no bez przesady. No, nie dążmy do...
Ale ze strefą tempo 30 co by pan zrobił, bo ona już istnieje.
Wie pan co, jak słyszę o tempo 30, jak państwo widzieliście, nie wiem czy widzieliście, raporty przez Google bodajże robione odnośnie prędkości poruszania się w poszczególnych miastach, Poznań w szarym ogonie i w całym mieście średnio jeździmy niedużo szybciej niż 30. Także jeżeli dalej pójdzie tak jak...
Zlikwidował strefę tempo 30, nie dosłyszałam.
Tak, zdecydowanie tak. No nie ma takiej potrzeby, nie w centrum miasta. Jeżeli ktoś tłumaczy, że trzeba jeździć wolniej, żeby się jechało szybciej, no to... Okej, tak, to jest kwestia edukacji czasami kierowców, tak, tego, żeby ten ruch był maksymalnie płynny, tak, żeby kierowcy umieli się po mieście poruszać, równo ruszać, równo hamować i tak dalej. Natomiast, no, nie zmuszajmy ich do tego, żeby nie stawiajmy im radarów, nie blokujmy ich.
Zgłasza się Jacek Jaśkowiak, Platforma Obywatelska.
Tylko nadmienić, że jeśli chodzi o transport publiczny, to nowoczesne miasta Europy pokazały, że nie ma innej alternatywy dla zmniejszania korków. I w tej chwili robi się to również w Stanach Zjednoczonych, które były bardzo prosamochodowe, dlatego że jest prosta matematyka. Tramwaj potrafi zabrać 200 pasażerów, w tym samym czasie 200 samochodów zajmuje taką, a nie inną przestrzeń. Poznań miał tradycję przemieszczania się rowerem i ten udział transportu rowerowego wynosił przed wojną w Polsce, w Poznaniu 35%, czyli był na takim poziomie jak Kopenhaga. A w tej chwili miasta takie jak Zurych, Kopenhaga, Drezno, przecież zobaczcie, co
ja pana zapytam, a co powinno jechać na Naramowice?
Na Naramowice moim zdaniem powinien jechać tramwaj. To jest tak, że po pierwsze ten transport jest znacznie bardziej efektywny. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, iż można też robić tramwaje o długości 45 metrów. Takie są też produkowane i w tym momencie to pozwala bardzo szybko reagować na...
Ilu? 45
metrów? 45
metrów,
tak. Są dłuższe tramwaje również. One jeżdżą wtedy na tych odcinkach, gdzie ta ilość pasażerów jest większa. Także...
I finansowanie tej inwestycji z...
No finansowaniem w tej mniej więcej oczywiście ze środków unijnych, tak? No to jest kluczowa chyba inwestycja dla Poznania. Wniosek był złożony przez Poznań, natomiast to, co mnie dziwi, może tutaj pan prezydent by się odniósł, bo z tego, co ja widziałem we WRPO, to tam jest chyba 180 milionów. W mojej ocenie ta kwota nie wystarczy na linię tramwajową.
To wniosek, zdaje się, jest na transport autobusowy, prawda?
Czyli jest na układ komunikacyjny, nie jest zapisane we wniosku na co.
Ta kwota, panie prezydencie, jest przewidziana na autobus.
Tak, tylko że, nie, przepraszam, żeby było jasne, to jest kwota, którą można uzyskać z tego programu. Nie możemy tam wpisać kwoty większej, bo w całym programie tylu pieniędzy nie ma na układ komunikacyjny i nie możemy zabrać z programu więcej środków niż tam jest. W związku z tym albo możemy zrobić taki fragment, jaki będzie możliwy z pieniędzy z programu operacyjnego, albo go nie zrobić wcale.
Ale pan de facto zakończył dyskusję o naramowicach w ten sposób, mówiąc, stawiamy na szybki autobus.
Nie ma takiej decyzji. Jeszcze raz powiem, nie ma takiej decyzji. Jest w tej chwili opracowanie, które na to wskazuje, jako jeden z wariantów. Powiedzieliśmy zresztą, taki jest wymóg również unijny, że jeszcze muszą się odbyć debaty publiczne i musimy ostatecznie wybrać dopiero ostateczny wariant. Natomiast musimy się zmieścić w takiej puli, jaka jest możliwa. Albo etapując to na przykład kolejną perspektywę unijną, albo zrobić ile się da w tej perspektywie.
I Maciej Budarski.
Do dwóch kwestii. Chciałbym się odnieść do tradycji ruchu rowerowego w Poznaniu i do strefy Tempo 30. Ja mam takie wrażenie, że tradycję ruchu rowerowego w ciągu ostatnich 4 lat, ostatniej kadencji zbudowali przede wszystkim rowerzyści wspólnie ze stowarzyszeniami, które w tej kwestii się zajmują ruchem rowerowym. Mam poważne przekonanie jakby pewnej i obstrukcji i niechęci władz miasta do tego, żeby ten ruch rowerowy w Poznaniu wspomagać. To się być może, mam nadzieję, zmieni w przyszłej kadencji, natomiast jest to ewidentnie ruch oddolny, przykład oddolny, zmiana upodobań, myślenie. I też jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Rowerzyści w Poznaniu się poruszają w skrajnie złych warunkach, bardzo często właśnie na granicy bezpieczeństwa. Druga kwestia, strefa Tempo 30 na osiedlu Krzyżowniki Smochowice. Od 4 lat prowadzimy taki projekt, który zakończymy 17 października. I to jest tak, że nikt tego mieszkańcom nie narzucał. To mieszkańcy sami chcieli. W sondażu zagłosowali, że chcemy. Rada Osiedla ten projekt realizuje. I ja jestem przekonany, że tego typu strefy uspokojenia ruchu samochodowego mają przyszłość w całym Poznaniu. To się w końcu wydarzy. Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana posła Tadeusza Dziuby, jeśli można, pani radna, bo pan poseł tutaj troszeczkę, jakby się, mam wrażenie, wyłączył z naszej dyskusji. Mam pytanie o pieszych w centrum miasta.
Mam nadzieję, że pan nie zasypie.
Zmęczony już pan, nie.
Nie, słucham.
Panie pośle, mam pytanie a propos pieszych w centrum miasta. Poprawi pan życie pieszych? Będą krócej czekać na zielone światło, czy będzie tak, jak jest teraz?
Z pewnością sygnalizację świetną w mieście trzeba usprawnić, wprowadzić nowoczesne sposoby elektroniczne, odpowiednio zaprogramowane metody zarządzania.
Kosztem kierowców?
Tą sygnalizacją. Wydaje mi się, że to jest problem sztuczny. Fundament leży, powracam do jednej z zasadniczych części naszej dyskusji, fundament leży w tym, by transport w mieście przerzucić na transport publiczny, w szczególności szynowy. Niestety propozycje, które się pojawiają, wydają się zaprzeczać tej oczywistej tendencji.
A kiedy pan mówi o trzech nowych liniach tramwajowych, tak tylko kończąc, pan wspomniał o trzech nowych liniach tramwajowych, które są pana pomysłem na transport w mieście. To jakie to nowe linie?
Podstawową to jest tramwaj w osi ulicy Naramowickiej, przedłużony
kolejne?
Oczywiście na południe, tak daleko jak to jest możliwe, czyli powiedzmy do ulicy Estkowskiego i wprowadzenie tego tramwaju, do wplecenie go w istniejącą sieć tramwajową. Dopóki z tych możliwości się nie korzysta, dopóty opowieści o usprawnieniu ruchu pieszego będą opowieściami bajkowymi.
Pan nie usprawni tego.
Będą opowieściami bajkowymi, bo jak mówię, dopóki Poznań stoi transportem kołowym, dopóty zawsze będzie kłopot i z ruchem pieszych, i z ruchem kołowym.
I bardzo dziękujemy. Powoli musimy kończyć tę część transportową, ale Tomasz Lewandowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No właśnie, jeszcze. My za mało mówimy przede wszystkim o ruchu pieszym. Pamiętajmy, że ten ruch pieszy jest uzupełnieniem każdego innego, a więc kołowego, zbiorowego czy też rowerowego. I tu jest słabo, powiedziałbym, ponieważ żeby w centrum przemieścić się, pokonać jedno czy drugie skrzyżowanie, trzeba po kilka minut często stać się, wyczekując na zielone światło. Więc tutaj widać absolutny priorytet dla ruchu kołowego i absolutnie nie dziwię się po irytowaniu pieszych. Ja też bardzo często do pracy chodzę pieszo. Zajmuje mi to około 15 minut, jest to zdrowe i przyjemne, gdyby nie te skrzyżowania, gdyby nie ciągłe czerwone światło. To nie jest zmiana w tym zakresie nie jest kosztowna.
Pan skróci oczekiwanie pieszych kosztem kierowców.
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Uważam, że w ścisłym centrum absolutny priorytet powinien być w tym zakresie dla ruchu pieszego, przy czym to, o czym mówiłem, nie wymaga to specjalnych nakładów finansowych, wymaga to pewnych zmiany priorytetów. Często te światła są w miejscach, w których są zupełnie bez sensu, jak chociażby przy galerii MM, gdzie się czeka często po 30 minut.
Wszyscy się zgłaszają, ale no musimy dokonać jakiegoś wyboru.
To może krótkiej deklaracji. Kto poprawi życie pieszych? Jak to będzie?
Przede
wszystkim za dużo świateł. U nas jest to przeregulowane. Kierowcy zmieniają swoje przyzwyczajenie. O ile jeszcze 5 lat temu na pasach rzeczywiście można było stracić życie i to było bardzo groźne.
Które światło by pan zlikwidował? Prosimy.
Sądzę, że tych świateł, które można by było zlikwidować, jest na tyle dużo, że wymienianie jej
jest na ulica pierwsza.
Ja chociażby wskażę takie na ulicy Bukowskiej, tam jeszcze za lotniskiem. Zupełnie bezsensowne światła.
To daleko od centrum.
Co więcej, ale tych świateł jest...
Podstawowy błąd tej dyskusji polega na tym, że szczególnie państwo zadając pytanie, próbujemy przeciwstawić tej dyskusji pieszych, rowerzystów, kierowców i tych z komunikacji publicznej sobie.
Nie trzeba wybierać.
Muszą być trasy komunikacyjne, gdzie jest priorytet dla samochodu. Ogólnie w mieście powinien być priorytet dla komunikacji zbiorowej i są strefy uspokojone, gdzie jest priorytet pieszy i trzeba wydzielić bezpieczne ścieżki rowerowe na wyznaczonych odcinkach. Musimy łączyć te różne rzeczy, a nie stawiać sprawę, że jest zdecydowane jeden kosztem drugiego. Nie możemy w mieście stawiać, że to jest jedno kosztem drugiego. Lepsza komunikacja publiczna oznacza także lepszą jazdę samochodem na pozostałych trasach, bo będzie mniejszy tłok. O tym musimy mówić, że nie przeciwstawiamy sobie, tylko uzupełniamy w odpowiednich fragmentach. Trochę powiem, tak jak jest to dzisiaj zapisane w studium, gdybyśmy byli w stanie zrealizować studium, to ten układ byłby bardzo poprawny. Natomiast
trzeba
musimy
zlecić,
etapować.
Szanowni Państwo, więc jeżeli ktoś jeszcze chce skomentować ten temat,
dwa słowa. Unia zdecydowanie mówi o tym, że priorytet dla pieszego, dla rowerów, dla transportu publicznego i dla ruchu samochodowego. I ja przypominam, nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, że poznaniacy tracą rocznie w korkach 3000 zł. To są naprawdę ogromne pieniądze, które
tak
moglibyśmy... 3000 zł, tak,
na
rocznie.
Głowę rozumiem, tak?
Tak, poznaniacy
wszyscy razem?
Nie, na głowę, okay, każdy poznaniak stojąc w korku.
I to są... Szanowni Państwo,
szybciutko
zrypostujemy. Ale krótko i kończymy pana powiedzieć.
W Warszawie warszawiacy nie wyobrażają.
Musimy
nie mówić równolegle.
Warszawiacy
nie wyobrażają sobie, żeby priorytet funkcjonowania stolicy naszego kraju był oparty o komunikację inną niż samochodowa. Proszę zwrócić uwagę, jak się przez Warszawę jedzie. Proszę... tak łatwo nie będzie. Nie dam państwu tak szybko spokoju w tym zakresie. W związku z czym proszę zapytać pierwszego lepszego warszawiaka, jak się jeździ po Warszawie, jak się jeździ po Poznaniu i kto gdzie...
Mam nieodparte wrażenie, że warszawiacy chwalą sobie świetnie rozwiniętą sieć roweru miejskiego, ale to tak na dużym marginesie. Musimy kończyć, szanowni państwo, tę część dotyczącą transportu, bo w przeciwnym razie temat dróg, komunikacji zdominuje całą dyskusję.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
I przechodzimy do kolejnej części.
Czyli do inwestycji. Trochę powiązane, bo pewnie będziemy znowu mówić o inwestycjach drogowych, no ale mimo wszystko.
Siłą rzeczy to są tematy związane z pieniędzmi i z naszym zadłużeniem. I dlatego ja mam najpierw pytanie do prezydenta Grobelnego odnoszące się do przeszłości. Która z inwestycji euro finansowanych z długu pozwoli nam odrobić ten dług? Mówiliśmy, że zadłużamy się dlatego, że musimy.
Elementy komunikacji zbiorowej, dlatego że elementy komunikacji zbiorowej poprawiają sprawność układu komunikacyjnego i w ten sposób pozwalają nam przyciągać nowych inwestorów i odrabiać dług.
Ale która dokładnie z tych inwestycji pozwoli nam
zarówno
odrabiać dług?
Remont ulicy Bukowskiej, remont ulicy Głogowskiej i połączenie z autostradą jako jeden z podstawowych elementów, remont ulicy Grunwaldzkiej, trasa tramwajowa na Franowo. To są na pewno wysokie efektywności. Myślę, że nawet takie inwestycje jak budowa Biblioteki Raczyńskich, choć oczywiście nie przynoszą żadnego dochodu krótkoterminowego, to poprzez rozwój kultury pomagają rozwijać się miastu, bo bez kultury nie mielibyśmy inwestorów, nie mielibyśmy nowych miejsc pracy. W związku z tym w ogóle takie stawianie sprawy jest błędem, bo w takim razie...
No panie Zdęzie, no to okazało się, że czyli... wszystko jest zwracającą się inwestycją. No, zarówno trasa
czy pani redaktor
Franowy,
próbuje mnie
biblioteka...
przekonać, że nie powinniśmy budować Biblioteki Raczyńskiej, bo nie mamy ze sprzedaży dzierżawy, czy z dzierżawy
nie,
tam
ja próbuję
dochodu.
Tylko...
Ja rozumiem, że pan Kopacz takie coś
ja
by mi zaproponował.
Ja tylko wracam do pana tłumaczenia, że zadłużamy się, dlatego, żeby potem...
Takiego nie powiedziałem, panie prezydencie.
Mówię tylko, że rozumiał.
Dlatego, że zadłużanie się jest warunkiem rozwoju, więc zastanawiam się, która z tych inwestycji jest taką, która zwróci się.
Wszystkie, które wymieniłem, łącznie ze stadionem, to są inwestycje, które tak naprawdę są potrzebne w nowocześnie rozwijającym się mieście i bez nich miasto by się nie rozwijało. Gdybyśmy tak mieli podchodzić, że tego nie robimy, to nigdy w mieście żaden teatr by nie powstał, nigdy nie powstałaby żadna opera, bo byśmy do tego podchodzili, że ona nie rozwija miasta. Bez oper, teatrów, stadionów miasta się nie rozwijają i nie da się spłacić długów.
Zygmunt Kopacz,
pan prezydent
Kongres Nowej
wywołał
Prawicy,
mnie,
minuta.
Pan prezydent wywołał mnie do tablicy, to ja pozwolę się podzielić pewnym króciutkim obliczeniem. Pan prezydent bardzo ładnie mówi o tym, że należy zadłużać miasto, należy budować, rozwijać. Oczywiście w pierwszym odruchu zgodziłbym się. Natomiast dokonałem prostego obliczenia. Ile długu zostało spłacone w roku 2013, ile długu ma Poznań? Pan prezydent mówi, wybudujmy teraz, korzystajmy przez kolejne 20 lat. Brzmi super. Tylko jeżeli będziemy spłacać dług tak, jak go spłacaliśmy w 2013, od 2014 nie będziemy w ogóle zadłużać miasta, to nasz dług będziemy spłacali przez 312 lat. Który stadion, która droga, który teatr wytrzyma tyle czasu, panie prezydencie? I jeżeli mogę dokończyć, rozwinąć pytanie, czy dokładnie w ten sam sposób postępuje pan w swoim gospodarstwie domowym?
Ale zaraz, momencik, bo my tutaj musimy jednak trzymać się pewnych zasad. Pan, sekundkę, pan Zygmunt Kopacz dotarł do nas jednak nie na samym początku, więc od razu objaśniamy i wracamy do reguł. Najpierw zadajemy kilka pytań tutaj przygotowanych przez nas, a potem mają państwo czas, pewnie równie no, dużo dyskusję. Tego czasu, by dyskutować między sobą. Jakiejś dyscypliny musimy się trzymać?
Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość, pytanie do pana posła o inwestycje. 2 miliardy złotych zadłużenia mam mniej więcej w tej chwili Poznań. Na estakadę wystarczy? Na coś jeszcze wystarczy, jak będzie pan prezydentem?
Wie pan, estakada to jest akurat taka, Katowicka to jest akurat taka inwestycja, którą niestety trzeba będzie wykonać.
Nie zje całego tortu na inwestycje?
A no właśnie, nad tym się trzeba zastanowić. Z tego, co mi wiadomo, przepustowość ronda Rataje jest trzykrotnie mniejsza niż estakady katowickiej, gdyby ona w pewnym rozmiarze jako czteropasmowa miała działać. No więc już z tego parametru widać, że po prostu estakadę trzeba w innym formacie, mniejszym, a zatem mniej kosztownym odbudować.
Czy pan prezydentem przerwie pan w tej chwili ten projekt odbudowy estakady i będzie chciał
czteropasmowej na pewno.
A jak już będą umowy podpisane?
No to jest problem. No to przed chwilą mówiłem o tak zwanym podatku grobelnego, to znaczy tych obciążeniach finansowych, które wspólnota samorządowa poznańska ponosi kompletnie zbędnie.
To o ile estakada może być tańsza, jak pan będzie prezydentem? Jak pan myśli?
To by trzeba dokładnie... Nie o jeden, tylko o dwa pasy. To po pierwsze, myślę, że to obniży koszty mniej więcej o 40, może 35%.
Czas minął. 30-40%. Panie pośle, cóż za obietnice. Tomasz Lewandowski, może czas na kolejne obietnice. Obietnice dotyczące tego, z jakich pieniędzy finansować inwestycje w kolejnych latach. Zakładamy, że jest pan prezydentem. Wiemy, jaki mamy dług, a to oznacza, że nie mamy nawet pieniędzy na wkład własny. Z czego i co budować?
Przyszły prezydent Poznania będzie w niezwykle trudnej sytuacji, bez dwóch zdań. W roku 2018 poziom inwestycji będzie wynosił mniej więcej 6% przychodów, a więc ten poziom będzie dramatycznie niski. Mówię o 6%, nie uwzględniając tych środków unijnych, które Poznań ma dostać, ale zwracam uwagę, żebyśmy dostali i wykorzystywali te środki, no musimy mieć zabezpieczone pieniądze na wkład własny, a z tym może być niezwykle ciężko. Odpowiadając wprost na pytanie, co bym zrobił? Otóż przede wszystkim bym starał się zwiększyć przychody. Priorytetem dla Poznania, dla przyszłego prezydenta Poznania musi być pilne działanie skierowane na zwiększenie ilości mieszkańców, a nie godzenie się w pierny sposób z wyprowadzkami ludzi poza Poznań. I tutaj kilka programów. Po pierwsze, zwiększenie dostępności do żłobków, przedszkoli dla osób, dla młodych rodzin, które
minął.
I na tej jednej propozycji zdaje się, że będziemy musieli zakończyć. Bo właśnie
ambitne programy budowlane, a resztę wszystko opowiem Państwu w czasie dyskusji.
Pytanie o inwestycje do Jacka Jaśkowiaka z Platformy Obywatelskiej. 4000 mieszkań pan chce budować, tak pan zapowiedział w trakcie ostatniej, mieszkań komunalnych w trakcie ostatniej konferencji prasowej. No i za co pytanie? Skąd pan chce wziąć na to pieniądze?
Rozmawiałem z prezesem ZKZL-u i pierwsze 750 mieszkań można zbudować na Dalszyborskiej. W tym zakresie również trzeba wziąć pod uwagę, że też jest możliwe dofinansowanie unijne, które w tej chwili również jest przewidziane dla tych właśnie działań, które są przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Także tutaj można
prezydent w tym zakresie.
ZKZL ma również sporą zdolność kredytową jako spółka prawa handlowego. Może również zaciągnąć na ten cel kredyt. I w mojej ocenie budowa tych mieszkań w ciągu 4 lat, tych 4 tysięcy, jest niezbędne do tego, żeby po pierwsze przyciągnąć młodych ludzi, ale również zadbać o ludzi starszych. Mamy w tej chwili duży problem z mieszkańcami kamienic, które są w takim stanie, w jakim są. Te osoby, które są starsze, pracowały w okresie socjalizmu i mają takie emerytury, jakie mają.
I czas minął.
Tych ludzi należy się zwrócić.
Ja mam pytanie do Zygmunta Kopacza, Kongres Nowej Prawicy. Na jakich inwestorów powinien stawiać Poznań? Mamy w tej chwili rekordowo niskie bezrobocie, ale ekonomiści mówią, że to wcale nie jest taka dobra informacja. Na jakich pracodawców miastu powinno zależeć i w jaki sposób powinien ich przyciągać?
Z jednej strony chciałby się pogratulować 3,5% bezrobocia niż fluktuacyjne, natomiast należałoby popatrzeć na inny wskaźnik. Wskaźnik tego, na którym jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o poziom zarobków. Spadliśmy z 3 bodajże na 7 w przeciągu ostatnich lat. To znaczy, że Poznań staje się miastem rączek do pracy, a nie miastem szumnego know-how.
To jak pan chce to zmienić?
Powiem tak, jeżeli chodzi o ściąganie dużych inwestycji, ja bym wolał mieć 1000 jednoosobowych firm niż 1000-osobową. Elastyczność większa, zupełnie inne warunki działania. To po pierwsze. Po drugie, jakie firmy? Firmy wysokich technologii przede wszystkim. Mamy na miejscu Allegro. Mamy bardzo dobre uczelnie produkujące bardzo dużą ilość programistów. To jest potencjał, na który powinniśmy zdecydowanie stawiać.
I nie mamy już czasu dokładnie.
Maciej Wudarski, Koalicja Wyborcza, Prawo do Miasta. Pieniędzy w budżecie jest mało, 2 miliardy zadłużenia. Jakie inwestycje by pan wyciął, jeśli przyszłoby do takiej sytuacji, że trzeba zaoszczędzić na jednych, żeby mieć na estakadę, żeby mieć na trasę na Ramowice? Z czego pan tnie, jak pan to mówi mieszkańcom?
Myślę, że podstawowy jakby element, który jest i najważniejszy w Poznaniu, to jest postawienie na jakość życia mieszkańców. I uważam, że w tej sytuacji budżetowej, w której znajduje się miasto, należy postawić na małe inwestycje, drobne, inwestycje osiedlowe, inwestycje pozwalające...
Czyli z estakady pan rezygnuje z trasy na Ramowice?
Z estakady katowickiej to być może pan prezydent nam tutaj powie, czy można z tego zrezygnować, czy nie. Natomiast wiem, że widziałem przynajmniej kartony z projektami Nowonaramowickiej w ZDM-ie. Z tego, co wiem, miasto zapłaciło za to 14 milionów złotych i pytanie, czy to nie są w ogóle wyrzucone pieniądze, tak? Czy my będziemy na tą Nowonaramowicką mieli środki, skoro i tak poszukujemy środków na trasę katowicką.
W związku z tym... Nie pan duże inwestycje, przeznacza pieniądze na małe.
Przeznaczam pieniądze na małe, patrząc też jeszcze jakby na kwestie...
A my tniemy czas.
Ewentualnie, proszę.
My tniemy czas, bo właśnie się skończył.
Skończył się, okej.
Żeby było.
Tutaj mam pytanie do Anny Wachowskiej-Kucharskiej o środki unijne, o to, jak niską skuteczność mamy jako miasto w zabieganiu o te środki. Z danych stowarzyszenia Mam Prawo Wiedzieć wynika, że od 2010 do 2013 te pieniądze z budżetu unijnego stanowiły tylko 3% ogólnej sumy przychodów i dochodów miasta. Zajmujemy dalekie miejsce za Wrocławiem, gdzie ten wskaźnik przekracza 6%, Białymstokiem, gdzie sięga 12%, Gdańskiem, gdzie przekracza 14%. Pani pomysł na zmianę tego stanu rzeczy?
To znaczy, były absolutnie złe inwestycje w latach 2007-2013.
Ale popatrzmy w przyszłość, jak to już się stało.
Ale pani redaktor powiedziała, że zajmujemy tak smutne i tak dalekie miejsce, odnosząc się właśnie do lat 2007-2013.
Tak, tak? Co zrobić, żeby być skuteczniejszym?
Natomiast patrząc w przyszłość, należy przygotowywać takie projekty i tak się do nich przyłożyć, gdzie szansa na uzyskanie tego dofinansowania będzie jak największa. Ja się cały czas odwołuję do transportu publicznego, dlatego że to jest niezwykle istotne, ponieważ lepiej przygotować dwa dobre projekty dotyczące transportu, niż przygotować ich pięć słabo i nie otrzymać w efekcie dofinansowania na żaden z tych projektów. Jeżeli na transport szynowy można otrzymać to dofinansowanie do 85% i włożyć w to zaledwie 15%, to jest kropka. Naprawdę obiecujące.
I teraz ten czas, kiedy czekamy na państwa opinie, komentarze, odniesienia się.
Tomasz Lewandowski zgłaszał się. Nie wiem, do kogo ma pan... Proszę, dwa mikrofony w pana stronę skierowane. Proszę o wybranie jednego i zadanie pytania.
Szanowni państwo, chciałem zadać pytanie panu prezydentowi dotyczące utraconych przychodów, bo my często mówimy o tym, co mamy w budżecie, a nie zastanawiamy się, czego brakuje. Czy pan prezydent, gdyby był właścicielem prywatnej kamienicy, pozwoliłby sobie na to, żeby ona przez 8 lat stała pusta? W Poznaniu takich pustych kamienic mamy kilkanaście. Podam jeden przykład kamienicy przy ulicy Woźnej, Wrocławska Woźna. Przez 8 lat stoi pusta. Zarabiała przed wynajęciem około 100 tysięcy złotych miesięcznie, przed opuszczeniem przez najemców prawie 100 tysięcy miesięcznie. Od 8 lat, przypomnę, stoi pusta. Miasto nie dość, że na niej nie zarabia, to traci, ponieważ musi ją ogrzewać, musi płacić za ochronę. Czy pan prezydent, czy żona pana prezydenta pozwoliłaby na takie marnotrawienie pieniędzy?
Żona, to nie wiem. Pewnie sam bym wielu rzeczy nie robił. Natomiast powiem, tutaj jest kwestia pytań do tegoż ZKZL-u, w jaki sposób wykorzystuje ten majątek. Ja dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie w konkretnej nieruchomości. Zdecydowanie widzę, że jest potrzeba sensownego dysponowania środkami miejskimi, zarabiania, tak jak pan radny powiedział, ale nie na takich zasadzie, że można spróbować połączyć dwie sprzeczności, o których chociażby pan przed chwilą mówił. To znaczy, z jednej strony mówię tak, zmniejszę dochody, na przykład z biletów, zwiększę wydatki na inwestycje, bo tego się nie da zrobić. Cały w tym budżecie, w każdym budżecie, problem polega na tym, jak dość niewielką pulą pieniędzy lepiej gospodarować. Ja jestem gorącym zwolennikiem ograniczania niektórych wydatków publicznych. Co prawda nie jest to łatwe, bo wymaga bardzo trudnych decyzji podejmowanych przez Radę, ale moim zdaniem warto to zrobić po to, żeby mieć więcej środków na inwestycje.
I czas minął. Zygmunt Kopacz, prosimy.
Dwóch z panów deklaruje budowę mieszkań socjalnych, mieszkań pod wynajem w komunalnych.
Nawet trzech, bo ja też.
Trzech, super. W coraz większej ilości przebijajmy się w takim razie, kto da więcej. Ktoś obiecywał 300 tysięcy, milion miał być.
Przypomnę, że na zadanie pytania też ma pan minutę.
Jasne. Szanowni państwo, moje pytanie z czego? Pierwsze. Pytanie drugie. Czy kiedyś zdarzyło wam się szukać pracy, bo to ma być szukać miejsca do zamieszkania, dlatego że są tam tanie domy? Czy raczej wolicie szukać miejsca, gdzie jest dobra praca, w której można zarobić? Czy uważacie, że należy wydawać pieniądze na to, żeby stawiać domy, w których będą mieszkali biedni ludzie, a przy okazji będziecie konkurowali z lokalnymi deweloperami? Czy może jednak postawić na rozwój biznesu w mieście?
I Maciej Wodarski?
Troszkę odpowiem, ale też zadam pytanie. Poznań wydaje około 10 milionów złotych na odszkodowania dla właścicieli prywatnych nieruchomości z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych dotyczących lokali socjalnych. To jest jedno z podstawowych źródeł finansowania, gdzie miasto powinno to narzędzie uruchomić już od dawna. Te 10 milionów to jest przynajmniej kilka lat wstecz. I proszę powiedzieć, panie Zygmuncie, czy pan nie uważa, że można byłoby z tego narzędzia skorzystać, tak, do budowy mieszkań, w których ludzie mogliby się, że tak powiem, mogłyby być realizowane wyroki właśnie do przeprowadzenia do lokali socjalnych?
Myślę, że koszt obsługi długu Poznania wynosi rokrocznie 80 parę milionów złotych. Myślę, że
trochę więcej.
już więcej, tak? Okej. Okay. Myślę, że to są pieniądze zmarnotrawione de facto, tak? Myślę, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Myślę, że to są pieniądze, które powinny być przeznaczone na zupełnie inne cele niż spłacanie odsetek od starych, od starych długów.
Przejdźmy do kolejnego wątku. Anna Wachowska-Kucharska.
Chciałam się odnieść do budowy centrów handlowych. Budowa centrów handlowych w ostatnich latach spowodowała zmniejszenie miejsc pracy w ciągu 8 lat w handlu o ponad 6,5 tysiąca.
To jest pytanie do któregoś konkretnego kandydata?
To jest pytanie do pana prezydenta, ponieważ poszukujemy środków. Pan prezydent mówił tutaj wcześniej o szukaniu tych środków. W związku z tym zadaję pytanie, jak to się stało, że pan prezydent doprowadził do takiej sytuacji, że jesteśmy miastem w Polsce o największej powierzchni, jeżeli chodzi o duży handel. Mało, że straciliśmy 6,5 tysiąca miejsc pracy. Wpływy z opłaty targowej spadły w ostatnich latach z 5,5 miliona do 3 milionów złotych.
I czas minął. I
kończy się ten rynek pracy. Minuta.
Ale jeszcze moment. Jeśli
nie, czas minął. Musimy pilnować czasu.
Czas minął.
Pierwsza uwaga, jesteśmy drugim miastem w Polsce, po Wrocławiu. Druga uwaga, podstawowym konkurentem dla miejsc pracy w drobnym handlu są dyskonty, a nie duże centra handlowe. To one tak naprawdę zabijają rynek. I proszę zwrócić uwagę, jak gwałtowny był rozwój dyskontów w ostatnich latach w całej Polsce. I trzecia uwaga jest taka, gdyby nie powstawały w Poznaniu, to powstałyby tuż za granicą Poznania. My nie mamy żadnego wpływu na to, że 5 metrów za granicą Poznania, tak jak nie wiem, w Sadach, gdziekolwiek nie powstanie centrum handlowe. Byłoby jeszcze gorzej dla Poznania, bo poznaniacy na zakupy jeździliby do innej gminy, a podatek od nieruchomości byłby w tamtej gminie. Jeżeli pani woli takie rozwiązanie, to na pewno byłoby możliwe. Albo zakaże się budowy w całej aglomeracji, co niestety nie zależy od decyzji prezydenta, albo tak naprawdę nie należy ingerować w pewne zasady wolnego rynku, jeśli ta ingerencja byłaby ze szkodą dla mieszkańców Poznania. A tak by trzeba było to nazwać.
Panie prezydencie, a w kwestii ilości dyskontów taka ingerencja byłaby ze szkodą? A jeżeli nie, to
ja
dlaczego pan nie
bardzo
chciał, ingeruje?
Proszę mi dać instrumenty, które pozwolą mi coś takiego ingerować. Takich instrumentów dzisiaj może, prezydent nie ma.
Być może inne wykorzystywanie tych lokali, w których powstają dyskonty.
A to nie są, lokale publiczne, to są lokale prywatne. Pani ma prawo zadecydować, jak pani wykorzystuje swój lokal prywatny, jak
nie,
chce.
Wszystko, panie
czasami
prezydencie.
Także na dyskont.
Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, poziom demagogii pana prezydenta jest uroczy. Naprawdę, przecież panie prezydencie, lokując duże centra handlowe poza szeroko rozumianym Śródmieściem, automatycznie wyprowadził pan handel ze Śródmieścia, z centrum miasta, no, które oczywiście pomału zaczyna się zapadać i wymierać. Potem, za chwilę, będzie pan albo pana następca wydawał duże środki finansowe na tak zwaną rewitalizację. To jest odłożony skutek także finansowy i oczywiście jeszcze co bardziej bolesne społeczny pańskich decyzji. Ogromne ilości powierzchni wielkohandlowych w centrach. Inny skutek pan wywołał już od razu. Obniżył pan ceny nieruchomości, także swoich własnych. Ponieważ życie gospodarcze się tu nie rozwija, to nie może pan dzisiaj w centrum miasta
działy
komunalnych
sprzedawać
za
godziwą cenę. To jest pytanie jakoś zawalowane, ale prosimy o odniesienie się.
Od pierwszych dni swojego urzędowania uważałem, że centra handlowe, jeśli mają powstawać, to powinny powstawać w centrum miasta. Przypomnę, że do 98 roku obowiązywało w studium zapis, że muszą powstawać za trzecią ramą, czyli na peryferiach. To była jedna z pierwszych decyzji, którą udało się zmienić w studium, żeby nie było takiego zapisu, który zmusza do wyprowadzenia poza peryferia. I ja tu muszę przyznać jedną rzecz. Gdyby udało się robić centra handlowe w Śródmieściu, to byłoby zdecydowanie lepiej. Tak jak na przykład Stary Browar byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
Jeżeli można, tylko krótkie jedno
pół minuty,
centra
jeszcze
handlowe płacą wyłącznie
temat.
Podatek od nieruchomości w Poznaniu. Natomiast wpływy z podatku CIT spadają i przewyższają już spadkiem wpływy z podatku PIT. Także to jest bardzo ważna
informacja, panie prezydencie. Ja teraz do pana Jacka Jaśkowiaka może pytanie króciutkie zadam. Panie Jacku, jest pan przedstawicielem Platformy Platformy Obywatelskiej. Skoro popiera pan projekt budowy mieszkań komunalnych, to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego Platforma Obywatelska wespół z prezydentem 3 lata temu zablokowała poprawki do budżetu SLD skierowane na rozwój budownictwa komunalnego, a także poprawki skierowane na rozwój mieszkań pod najem z opcją dojścia do prawa własności.
Jacek,
mnie cieszy ta deklaracja i pana prezydenta, ale politycznie można jest wiarygodnie.
Panie Tomaszu, to pan był wtedy radnym, tak? To pan w tym momencie sprawował władzę w Poznaniu. Ja wtedy nie byłem radnym, także mi trudno się odnieść.
Dzisiaj są przedstawicielem Platformy. Odcina się pan od decyzji Platformy sprzed 3 lat?
Natomiast jeśli chodzi o mój program, no to on jest jakby jednoznaczny. I w tym momencie uzyskałem oczywiście poparcie kolegów z Platformy Obywatelskiej. Chciałem też zaznaczyć, że każda partia w zakresie pewnych poglądów, pewnego podejścia ewoluuje. I jeśli chodzi o pewien liberalizm gospodarczy, który w tej chwili bardzo mocno tutaj podkreśla pan Zygmunt Kopacz, to Platforma Obywatelska w tej chwili zwraca się również ku tym słabszym, ku tym, którzy sobie gorzej radzą. I to jest też ogólna tendencja w całej Europie. Chodzi o to, żeby likwidować rozwarstwienie społeczne, które w tej chwili widzimy i żeby temu przeciwdziałać.
Ale mówi pan na przykład o tanich lekach dla emerytów? Tak mówi pan w wydaniu ogólnokrajowym. To była drobna złośliwość. Ja mam do pana jedno pytanie. Co by pan zrobił jako prezydent z poznańskimi inwestycjami miejskimi? Minuta.
Uważam, że każdy projekt jest dobry, jeżeli tam są odpowiedni ludzie. Tak?
Czy ten projekt jest dobry i czy uważam, są odpowiedni ludzie?
Uważam, że sam projekt i skupienie inwestycji w jednej spółce, uważam, że on jest sensowny. Natomiast to jest kwestia potem już wykonania. Tak?
Czyli utrzymałby pan w obecnym kształcie poznańskie inwestycje miejskie?
No, przede wszystkim zrobiłbym audyt, przeprowadziłbym analizę tego, co do tej pory zostało zrobione, sprawdziłbym, co ta spółka i jej zarząd, oczywiście i również Rada Nadzorcza zrobiły. I potem podjąłbym stosowne decyzje. Sam pomysł uważam za rozsądny. Natomiast nie wiem, czy realizacja pomysłu jest dobra.
I tym samym kończymy ten drugi etap naszej debaty, czyli inwestycje. No i przejdziemy płynnie do wątku zwanego zarządzaniem miasta.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
No nawet zarządzanie miastem.
Zaczniemy od pytań do poszczególnych kandydatów. Ja bym chciała, żeby państwo może powiedzieli o swoim pomyśle na powoływanie, na dobieranie kadr. Tadeusz Dziuba, w jaki sposób pan dobierałby swoje kadry jako prezydent Poznania? Konkursy na wszystkie stanowiska, czy może po prostu wedle uznania?
Zanim odpowiem na pani pytanie, to odwołam się do swojego doświadczenia, gdy ładnych 8 lat temu zostawałem wojewodą wielkopolskim, czyli szefem terenowej administracji rządowej, która liczyła mniej więcej 5 tysięcy ludzi, to nikogo nie zwalniałem. Nie było zresztą takich możliwości. Jako szef tej administracji, jak ja to mówię, wyznaczałem azymut.
Czyli rozumiem, że gdyby przyszedł pan na plac kolegiaski, nikt nie straciłby pracy.
Niech pani pozwoli mi dokończyć. Wyznaczałem azymut, wyznaczałem cele, określałem priorytety i urzędnicy się do tego dostosowywali, większość z nich oczywiście, bo taka jest ich natura. Ci, którzy nie potrafili się do tego dostosować, przepraszam za skrót myślowy, sami uciekali i z pewnością tak samo będzie w administracji samorządowej poznańskiej, gdy zostanę wojewodą, prezydentem.
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 Pytanie do Tomasza Lewandowskiego z SLD. Jak już będzie pan prezydentem, czy nie będzie tak, że to partia nakaże panu zatrudnienie określonych osób? SLD od wielu lat nie rządzi w regionie, w Polsce, no i pewnie działacze partyjni są nieco wygłodniali.
Wie pan, nie jestem kucharzem, nie będę dostarczał im jedzenia. SLD jest w tej chwili najbardziej zdemokratyzowaną partią. Na szczeblu lokalnym wszelkie decyzje podejmowane są przez strukturę miejską czy powiatową i nie ma sytuacji, w której ktokolwiek z władz regionalnych czy krajowych mógłby cokolwiek nam narzucić. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że mogłem zarejestrować komitet pod swoim nazwiskiem, mogłem pod szyldem partyjnym, to była wolna decyzja. Co bym zrobił? To, co irytuje mieszkańców Poznania, to są te synekury. W pierwszej kolejności zastanowiłbym się, czy w tym ładzie korporacyjnym, w którym w tej chwili funkcjonuje prawie 40 spółek z udziałem miasta albo spółek zależnych od tych spółek, wszędzie mamy rady nadzorczej, w których są znajomi królika. Zastanowiłbym się, czy w zdecydowanej większości tych spółek te rady nadzorcze są potrzebne, a jeżeli są, czy przepisy prawa to wymagają, to zastanowiłbym się nad wprowadzeniem tam prawdziwych ekspertów, a nie asystentów wiceprezydenta.
Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do prezydenta Ryszarda Grobalnego. Panie prezydencie, załóżmy, że wygrywa pan kolejne wybory. Czy dotychczasowi pana zastępcy, Jerzy Stępień, pan Kajzer, pan Kruszyński, pan Jaworski pozostają na swoich stanowiskach w kolejnej kadencji.
Na to pytanie w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć i moi zastępcy, że świetnie wiedzą, że takie odpowiedzi nie zostaną.
A to jest pytanie o to, jak pan ich ocenia, jak pan ocenia ich
Ja ich
pracę?
Oceniam bardzo pozytywnie i myślę, że mają każdego trochę inaczej, bo z każdym rozmawiam inaczej na temat ich oceny. Natomiast generalna ocena jest bardzo pozytywna. Pragnę wszystkim przypomnieć, że na wszystkie stanowiska w urzędzie obligatoryjnie są konkursy i to wynika wprost z zapisów ustawowych. Pragnę również zwrócić uwagę na silną albo słabą stronę prezydenta, który jest niezależny. Silna jest taka, że dobiera ludzi według klucza kompetencyjnego i nikt mu nie jest w stanie tego klucza narzucić innego niż kompetencyjny. Natomiast słabością jest to, że nie ma żadnego zaplecza partyjnego, z którego może dokonywać wyboru tych ludzi. W związku z tym czasami trafia w dobrą osobę, która się sprawdza, a czasami nie, jak na przykład w poprzedniego dyrektora ZKZL-u, który wygrywa, nie ZKZL-u, tylko ZTM-u, który wygrywa konkurs i się nie sprawdza na tym stanowisku.
Czy Mirosław Kruszyński sprawdził się w kwestii karty PK?
I krótko, proszę.
Pozwólcie państwo na ocenę tego po tym audycie, który w tej chwili jest realizowany. Natomiast ja powiem, że na pewno zmiana w tej chwili, na miesiąc przed wyborami, byłaby klasycznym błędem. Ja widzę wiele zalet pana prezydenta Kruszyńskiego, ale lubię rozmawiać na podstawie konkretnej analizy, która będzie.
Ale panie prezydencie, musi pan oceniać go chyba całkiem wysoko, także w tej
kwestii.
Ja go
oceniam całkiem wysoko.
Skoro zaproponował pan dobre miejsce na liście wyborczej.
Jeszcze raz mówię, ja go oceniam jako człowieka i jego kompetencje merytoryczne w wielu dziedzinach bardzo wysoko.
Ryszard Grobelny, dziękujemy.
Pytanie do Zygmunta Kopacza, Kongres Nowej Prawicy. Będziecie państwo zwalniać urzędników? Jak zamierzacie wykonywać te wszystkie obowiązki, na które nakazuje właśnie prawo, przepisy różne, wykonywać urzędowi miasta?
Wybory samorządowe są przed biegiem do wyborów parlamentarnych. I w momencie, w którym Kongres Nowej Prawicy zacznie funkcjonować nie tylko na szczeblu samorządowym, ale również na szczeblu...
Ale przez rok będzie musiał pan rządzić...
Spokojnie, damy radę. Nie takie rzeczy członkowie Kongresu Nowej Prawicy działali w kraju. Że przywołam kazus Kamienia Pomorskiego. W Kamieniu Pomorskim pan Stefan Oleszczuk, burmistrz ówczesny, to były lata 90. początek. Natomiast w Kamieniu Pomorskim pan Oleszczyk dokonał cudu gospodarczego. Przed chwileczką od pana Lewandowskiego słyszeliśmy poziom inwestycji w Poznaniu procent ile? 6? Tak, w Kamieniu Pomorskim. W Kamieniu Pomorskim, gdzie średnia wynosiła 20 wtedy dla Polski, poziom inwestycji wzrósł do 50%. To nie jest kwestia zwalniania, to jest kwestia optymalizacji bardzo często pracy tych urzędników.
Zygmunt Kopacz, bardzo dziękujemy. Pytanie do Jacka Jaśkowiaka z Platformy Obywatelskiej. Jakie kadry ma Platforma, którymi mogłaby obsadzić wszystkie kluczowe stanowiska w mieście po ewentualnym wygraniu wyborów? Bo to całkiem dużo ważnych stanowisk do obsadzenia.
Nikt nie ma zamiaru tak zmieniać w zakresie funkcjonowania urzędu, nie wiem, wszystkich kadr. To byłoby jakąś, nie wiem, absurdalną tezą.
Jakich chciałby pan mieć współpracowników jako prezydent?
Oczywiste jest, że załóżmy wiceprezydenci, no to jest jakby pewna rzecz oczywista. Natomiast to też jest tak, że...
Ale o tę oczywistą rzecz pana pytam właśnie. Jakich pan widzi w swoich potencjalnych współpracowników?
Ja bym poczekał z decyzjami, czy chcę poczekać z decyzjami do 16 listopada, bo dzielenie skóry na niedźwiedziu jest, no, nie leży w mojej naturze, tak?
To jest pytanie o pana wizję rządzenia miastem.
Nie, to wyborcy zadecydują, kto z kim będzie musiał stworzyć koalicję.
Wiceprezydenta nie wybierają wyborcy.
Nie, ale wyborcy zadecydują, tak, jaki będzie kształt Rady Miasta, kto w tej Radzie Miasta zasiądzie i ja chciałbym mieć możliwość takiego funkcjonowania urządzenia, by mieć poparcie większości Rady Miasta.
Pytanie do Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Wiceprezydentów ma już pani gdzieś tam w głowie ułożonych i kto będzie? Społecznicy czy obecni na przykład urzędnicy?
Ja myślę, że tak. Chciałabym zacząć od tego, że urzędnicy niższego szczebla w urzędzie są często naprawdę fantastycznymi ludźmi, którzy mają i misję, i wizję i doskonale się z nimi współpracuje. Mam pewną wizję co do wiceprezydentów. Nie chciałabym teraz mówić o tych szczegółach.
To będą znane osoby?
Natomiast, słucham.
To będą znane publicznie osoby?
Jeżeli chodzi o działaczy społecznych, tak. Ale to jednocześnie nie wyklucza tego, że na tych stanowiskach mogą pozostać te osoby, które się w tej chwili doskonale na swoich stanowiskach sprawdzają.
Na stanowisku wiceprezydenta na niższych stanowiskach?
I na niższych stanowiskach, i na wyższych stanowiskach, ale nie
kto
w funkcjach,
się na wyższych stanowiskach?
Ale nie
krótko,
w funkcjach wiceprezydenta. To absolutnie nie
czas
chodzi w grę.
Minął. Bardzo dziękujemy. Tak? Maciej Wodarski, Prawo do Miasta. Czy pan widzi takie stanowisko w Urzędzie Miasta, które z pana punktu widzenia jest zbędnym mnożeniem biurokracji?
Tak, z biegu.
No to jest
konkretne.
Często słyszymy hasło za dużo biurokracji, za dużo urzędników, to wszystko zbyt dużo kosztuje, ta cała administracja. Może pan
my takich haseł nie głosimy. Ja nie umiem w tej chwili powiedzieć, czy to jest urzędników jest zbyt dużo, czy zbyt mało. Natomiast widać ewidentnie po pracy urzędu jakby dwa trendy, tak? Pierwszy otwarty, zdrowo myślący, gdzie urzędnicy potrafią wykonywać telefony, uzgadniać pewne rzeczy, które zaczynają działać i widać z drugiej strony, być może w trudniejszych sprawach dla obecnego prezydenta, dosyć silny oportunizm, gdzie urząd potrafi wielomiesięczne prowadzić procedury, odpowiedzi, z których kompletnie nic nie wynika. I tutaj
i
ewidentnie...
Mija.
Proszę?
Czas mija, już 60 sekund minęło.
To teraz chyba czas na pytania wzajemnych kandydatów, który
oczywiście
chciałby zadać pytanie kolejnemu
kandydatowi. Jacek Jaśkowiak. Pytanie, opinia, jeśli tak, pytanie to do
pana. Pytanie do pana Lewandowskiego. Czy w przypadku Teatru Ósmego Dnia ogłosiłby konkurs na dyrektora? I to jest pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o te synekury, czy ta funkcja w spółce Witar to była synekura, czy to nie była synekura? To tyle.
I prosimy o odpowiedź, Tomasz Lewandowski, minuta.
Rozumiem, że pan Jacek Jaskowiak nie jest samorządowcem, więc może nie mieć tej wiedzy. Natomiast ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje, że dyrektorów instytucji samorządowych, instytucji kultury powołuje się w drodze konkursu.
Nie w przypadku tego.
Jeżeli, panie dyrektorze, pan pozwoli. Więc tak, ja wprowadził ogólną zasadę, że we wszystkich instytucjach, także w instytucjach kultury i Teatru Ósmego Dnia nie byłby tu wyjątkiem, że na tego typu stanowiska przeprowadza się postępowania konkursowe. I co jest dla mnie niezwykle istotne, zmiany do tej ustawy wprowadziły zasadę zawierania kontraktów 4-letnich z dyrektorem, w których określa się poziom finansowania, program artystyczny. Jeżeli ten dyrektor, a tak było w przypadku pani dyrektor Wójciak, realizowałby ten kontrakt, to nie widziałbym absolutnie żadnych powodów, żeby ten kontrakt rozwiązywać,
czas się kończy,
wywołując
drugie
niepotrzebne pytanie. Drugiego
bardzo
pytania nie
zrozumiałem. Dziękujemy. Drugie pytanie było Witor, ale czas już minął. Anna Wachowska-Kucharska.
Ja mam pytanie do pana prezydenta, jeżeli chodzi o formę zarządzania miastem. Dlaczego pan prezydent utrudnia mieszkańcom dostęp do informacji publicznej? I tutaj odniosę się do szczegółów umowy dotyczących spalarni śmieci i do szczegółów umowy dotyczącej sprzedaży PKS-u.
Nie utrudniam. Tego typu umowy są jawne, z wyłączeniem tych elementów, które na podstawie porozumienia kontraktowego druga strona zastrzegła sobie jako zastrzeżonych, których w związku z tym nie mogę ujawnić. I gdyby to oczywiście tylko ode mnie zależało, wszystkie rzeczy byłyby ujawnione, natomiast tak to bywa w kontraktach, że nie wszystkie elementy, jak bardzo często jest w umowach, mogą być ujawnione. Mówię to z pewną przykrością, ale tak to jest. Nie ujawnię, bo wtedy miasto musiałoby prawdopodobnie zapłacić wysokie odszkodowanie za ujawnienie tych danych.
Dlaczego miasto się zgodziło na
to? Ale to dlatego właśnie. Dlaczego miasto zgodziło się na podpisanie takiej umowy i jeśli pan prezydent pozwoli jeszcze...
Jest postępowanie przetargowe, chcę mieć szansę odpowiedzieć, jest postępowanie przetargowe, w którym druga strona ma prawo, pan jako prawnik dobrze o tym wie, ma prawo zastrzec sobie tych danych, których nie chce ujawniać.
Ale to są pieniądze należące do mieszkańców, pieniądze publiczne.
Kolejna osoba, Zygmunt Kopacz, Kongres Nowej Prawicy. Chce pan zabrać głos.
Wszyscy gromami w pana prezydenta. Ja niestety też muszę wrócić do pytania, o którym mówiliśmy odnośnie zarządzania, odnośnie finansowania, odnośnie zadłużania. Ja pozwoliłem sobie przejrzeć pana informacje odnośnie pana zarobków, stanu majątkowego, które pan składał w 2009 roku. Znalazłem informację pod tytułem kredytu niecałe 10 tysięcy, pieniędzy na koncie 30 bodajże. Panie prezydencie, swojego gospodarstwa domowego nie zadłuża pan w nieskończoność i z potencjalną spłatą za 312 lat, tak jak Poznań. Jak to jest?
Często powiem, Poznań ma kredyt najdłuższy chyba na 20 lat. Kiedy kupowałem samochód, wziąłem kredyt. No wtedy nie miałem rzeczywiście gotówki na koncie. Uznałem, że racjonalnie jest wziąć kredyt na zakup samochodu. Kredyt już w tym momencie był spłacony, ale stosuję także rozsądne zadłużanie, biorąc kredyty na przykład na kupno samochodów. Tak samo budowałem dom z kredytu, no bo było racjonalniej wybudować sobie dom, wziąć kredyt, niż oszczędzać kilkanaście lat, żeby wprowadzić się dopiero za paręnaście lat. I myślę, że podobnie postępuje wiele osób ze swoimi budżetami domowymi, więc ja się kredytów prywatnie nie boję.
Zdecydowanie tak, panie prezydencie, ja również mam kredyt na 30 lat, tylko nie kredyt kredytem, 312 lat, jeżeli przestaniemy się zadłużać w dzisiejszym,
jeszcze raz mówię, dniu dzisiejszym. Niemożliwe, bo nikt by nam nie udzielił takiego kredytu. Mamy kredyt maksymalnie na lat 20 i mamy prognozę spłaty tego kredytu.
Jakie jest zadłużenie Poznania?
Musimy kończyć. Panie prezydencie,
oceniają nas jako wiarygodnych kredytobiorców, wiarygodnego kredytobiorcę w Polsce.
Bardzo prosimy teraz o krótkie podsumowanie każdego z kandydatów.
Jesteśmy, przepraszam, na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o najbardziej zadłużone miasta w
Pani
Polsce,
radna,
województwie.
Tak. Teraz mamy dosłownie nawet nie minutę dla każdego z państwa na krótkie podsumowanie dotyczące właśnie tej debaty, tych
chyba
tematów.
Chyba, że ktoś swoją minutę oddaje walkowerem.
Inwestycje, zarządzanie miastem, a także gospodarka komunalna. Także można wspomnieć o śmieciach, na które nam czasu dzisiaj nie wystarczyło. Jako pierwszy poseł Tadeusz Dziuba, prosimy 60 sekund.
Ja może powiem krótko. Jeden z moich przedmówców powiedział, że wszyscy strzelamy tutaj do prezydenta Grobelnego, więc nieśmiało pozwolę sobie zwrócić uwagę wszystkim tu obecnym oraz naszym słuchaczom, że ja nie strzelałem do prezydenta Grobelnego, bo jestem przekonany, że razem z 16 listopada czas pana prezydenta Grobelnego się skończy.
Anna Wachowska-Kucharska, podobnie minuta.
Jeżeli chodzi o podsumowanie, to powiem, że wyrażę, myślę, tutaj stanowisko wielu mieszkańców, wielu poznaniaków. Bardzo byśmy chcieli, żeby pan prezydent wraz ze swoimi zastępcami stanął kiedyś w najbliższej przyszłości przed mieszkańcami i wyjaśnił nam, jak to się stało, że Poznań jest zadłużony na 2 miliardy złotych i jakie inwestycje ewentualnie mamy w związku z tym zadłużeniem. I myślę, że to tyle.
Tomasz Lewandowski, SLD.
Jestem pragmatykiem. Oczywiście rozliczenia są ważne, natomiast najważniejsze jest myślenie o przyszłości. To, co deklaruję, to przede wszystkim walkę o nowe przychody, w szczególności przychody z najmu, przychody ze sprzedaży nieruchomości, realne przychody, likwidację nawisu urzędniczego. Nie zdążyliśmy tutaj o gospodarce odpadami.
Panie radny, rozmawiać co to jest nawis urzędniczy?
No, panie redaktor, jeżeli w GOAP-ie zatrudnia się 100 pracowników...
To są ludzie, tak?
To są ludzie. Jeżeli w GOAP-ie zatrudnia się 100 nowych pracowników do realizacji nowych, tak zwanych nowych celów gospodarki odpadami, a inne gminy, na przykład takie jak Suchy Las, do realizacji tych samych zadań nie zatrudniają ani jednego urzędnika, to ja to nazywam nawisem.
Który likwidujemy.
Który likwidujemy, żeby były niższe koszty funkcjonowania systemu i żeby wypracowane w ten sposób środki pracowały na inwestycje i mogły stanowić nasz wkład własny. A więc zamiast biadolić, oczywiście pana prezydenta będzie trzeba rozliczyć, natomiast zamiast biadolić powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, jakie środki, w jakich kwotach pozyskiwać.
Dziękuję bardzo. Maciej Puderski, Koalicja Prawo do Miasta.
16 listopada poznaniacy staną przed kolejną szansą dokonania zmian w mieście. Namawiam do odwagi. Myślę, że zmiana obecnej ekipy, która współrządzi Poznaniem, pana prezydenta Grobelnego i Platformy Obywatelskiej, jest bardzo dużą szansą i pewną świeżością, która jest w stanie dać ducha poznaniakom do tego, żeby znieść trudne czasy, które niedługo nastąpią, bo z tego trzeba mieć pełną świadomość. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Maciej Wodarski i Ryszard Grobelny.
Poznań przez wielu jest oceniany jako jedno z najlepiej zarządzanych miast w Polsce. Uznawany jest za miasto, które ma najlepsze osiągnięcia ostatniego dziesięciolecia, przypomnę Rzeczpospolitą. I myślę, że Poznań ma szansę na kontynuację tego trendu, ale jednego rzeczywiście Poznaniowi brakuje. brakuje umiejętności współpracy między różnymi opcjami politycznymi, brakuje umiejętności rozmowy. Mamy dzisiaj za dużo rywalizacji, za dużo wrogości, a za mało chęci rozwiązywania wspólnie różnych problemów miejskich. Mam nadzieję, że nowa kadencja będzie właśnie kadencją przede wszystkim współpracy, a nie kłótni i politycznych dyskusji.
Zygmunt Kopacz.
Poruszyliśmy dzisiaj bardzo wiele tematów. Jak się poczytało komentarze ludzi słuchających poprzednich debat, tak dochodziłem do wniosku, pytając, ja nie byłem na część z nich zaproszony, że dyskutowaliśmy o tym, czy chodnik powinien być z prawej, lewej strony, ulica powinna mieć 4 czy 6 metrów. Nie poruszyliśmy rzeczy najważniejszej. Nie porozmawialiśmy o pewnych zasadach i o kierunkach rozwoju. O zasadach, którymi będzie się kierował nowy prezydent miasta, o braku, o budowie budżetu zrównoważonego, budżetu bez deficytu. A podsumowując ostatnie 12 lat pracy dotychczasowych, znaczy czasowego prezydenta, mądra księga mówi, po owocach ich poznacie, popatrzmy w statystyki, dokonajmy dobrego wyboru 16 listopada.
Jacek Jaśkowiak, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim proszę Państwa o udział we wyborach, bo to jest najważniejsze, żebyśmy z tego prawa i z tej wolności potrafili korzystać. Proszę również o śledzenie tych debat. Media będą w najbliższym czasie relacjonować różnego rodzaju debaty. Media też będą przekazywać poglądy poszczególnych kandydatów i to jest bardzo ważna decyzja, którą podejmiemy wszyscy 16 listopada. Ja chciałbym wrócić do takiego poznańskiej gospodarności, ładu, porządku, do tych poznańskich wartości, tradycji, tego, że byliśmy zawsze miastem czystym i słynęliśmy z tego właśnie, a na dzisiaj mam wrażenie, że odeszliśmy od tych dobrych wzorców i to z mojej strony tyle.
I to była pierwsza debata z udziałem wszystkich kandydatów na prezydenta Poznania. Widzimy się ponownie za 3 tygodnie tutaj.
No, widzimy się tak naprawdę ponownie już za tydzień w kolejnej debacie, ale tym razem z kandydatami do Rady Miasta. Także te debaty, o których mówił Jacek Jaśkowiak, faktycznie warto śledzić. Za 3 tygodnie, tak jak mówisz, Adam, druga część tej rozmowy. Mam nadzieję, że w takim samym gronie jak dzisiaj.
Wszyscy obiecują, że przyjdą, tak? Za 3 tygodnie? Nikt?
Widzimy tutaj kiwanie głowami na tak. Raczej wtedy, miejmy nadzieję, zapytamy o całościową wizję, o budżet i o kwestię chociażby rewitalizacji i sprawy związane z kulturą, jakże ważne w
Poznaniu. I także oświatą i sportem.
Dzisiaj bardzo dziękujemy. Agnieszka Gulczyńska.
Adam Michalkiewicz, dziękujemy. Do usłyszenia. Dobranoc.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.